Do Sejmu wpłynął projekt ustawy mający na celu uproszczenie procedur przyznawania pozwoleń na broń. Pomysłodawcami jest grupa posłów PiS i Kukiz 15. Równolegle Ministerstwo Sportu i Turystyki zapowiedziało dofinansowanie szkoleń strzeleckich. Czy w obliczu wojny w Ukrainie PiS zdecyduje się oddać Polakom broń? W drugiej części programu porozmawiamy na temat portfeli Polaków. Inflacja w marcu przekroczyła 10% i jest najwyższa od lipca 2000 roku. Tymczasem ZUS wylicza wyższe emerytury osobom, które w tym roku kończą aktywność zawodową. Powodem jest wysoka śmiertelność Polaków w ostatnich latach. Czy to jest ponury żart? Ja nazywam się Mateusz Wojnar i zapraszam na program Idź Pod Prąd na żywo. Witam serdecznie w programie Idź Pod Prąd na żywo. Jest 1 kwietnia 2022 roku. Moim i Państwa gościem jest dziś Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej, blog trybun.org.pl. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Jestem i to wcale nie jest prima aprilis.
Dokładnie. Nie wiem, czy prima aprilis jest dzisiejszy śnieg w Lublinie. Nie wiem, jak tam u Ciebie.
U mnie świeci piękne słońce. Za okno patrzę, ładna pogoda, pogodowi zapowiadacze mówią, że ma być brzydko, ale to ja nie wiem. Póki co jest pięknie.
U nas też pięknie, zimowo, także witamy
Ciebie. Pięknie wiosennie, jak to 1 kwietnia.
Dokładnie. Andrzej, spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym nowym projekcie ustawy w sprawie broni i amunicji. Natomiast na początek chciałem zapytać, jakie jest Twoje zdanie na temat decyzji czy zapowiedzi Ministerstwa Sportu i Turystyki? Zapowiedzieli oni bowiem dofinansowanie 5 milionów złotych na program upowszechniania strzelectwa sportowego. Taką informację podały media, Polskie Radio 24. Jednocześnie resort ma także motywacje proobronne. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej Polaków miało umiejętności posługiwania się bronią, powiedział Kamil Bortniczuk, jednocześnie był z wizytą na strzelnicy FSO w Warszawie, także duże medialne przedsięwzięcie propagujące sport strzelecki. Co myślisz o tego typu akcji i też o dofinansowaniu, które zapowiedziało ministerstwo?
Przepraszam, już. Ja to jak usłyszałem, ja nie słyszałem tego, bo tak jakoś mam mniej sposobności śledzenia tego, co miłościwie nam panujący PiS-owscy kacykowie zapowiadają. Natomiast jak zapowiadają, że będzie dofinansowanie i to w wysokości 5 milionów złotych na rozwój strzelectwa sportowego, to myślę, że ktoś się nieźle obłowi. To jest taka moja pierwsza myśl, która się pojawiła po usłyszeniu informacji, że będzie dofinansowanie w kwocie 5 milionów złotych na rozwój strzelectwa, bo to żadna kwota, ale duża kwota, gdyby właśnie pomyśleć, że ktoś się by na tym solidnie obłowił. To po pierwsze. Po drugie, nie wierzę w żadne socjalistyczne dofinansowania czegokolwiek, co jest, co ma i co powinno być takim naturalnym ludzkim zachowaniem. Niech sobie nikt nie myśli, no chyba że jest durny, to proszę bardzo, może sobie myśleć, to wtedy mnie to nie bardzo interesuje, ale dla tych, którzy nie chcą być durni, to niech sobie nikt nie myśli, że dofinansowanie rozwoju strzelectwa sportowego sprawi, że to strzelectwo sportowe się rozwinie. To strzelectwo sportowe się rozwinie nie z powodu dofinansowania, nawet się rozwinie pomimo braku jakiegokolwiek dofinansowania, tylko pod dwoma warunkami, a właściwie pod jednym warunkiem. Pod warunkiem istotnej liberalizacji dostępu do broni palnej. To jest taki podstawowy warunek, a drugi, który mamy za naszą wschodnią granicą, czyli taki przymus emocjonalny, czyli strach przed tym, co może nas spotkać, bo wtedy wraca trzeźwe myślenie i wszyscy ci, którzy dotychczas wierzyli w wieczny pokój, w PiS, no nie w PiS, tylko w ten PiS po angielsku pisany, czyli w ten wieczny spokój, pokój i świat bez wojen, to tym wszystkim wraca rozum na właściwe miejsce i wiedzą o tym, że niestety, ale nawet w dzisiejszych czasach, to oni tak sobie myślą, ci wierzący wcześniej w PiS, że nawet w dzisiejszych czasach mamy do czynienia z krwawą wojną, która wymaga tego, żeby zwykły cywilny obywatel był uzbrojony. Tamten warunek mamy, drugiego nie mamy, czyli tego pierwszego, czyli tego liberalizacji dostępu do broni palnej. Nie zliberalizują dostępu do broni palnej, to ich 5, a nawet 50 czy 100 milionów złotych niczego nie zmieni. Strzelectwo sportowe się będzie rozwijało powoli, stosunkowo powoli, tak jak teraz rozwija się powoli.
No, czy w związku z tym przejawem tego trzeźwego myślenia jest właśnie ten projekt ustawy, który został ostatnio wprowadzony do Sejmu przez PiS i Kukiz 15?
Pewnie to jest jakiś element, który na to wskazuje, bo przecież ten projekt ustawy, no może nie ten konkretny, tylko jakby jego modyfikacja wcześniejsza, wielokrotnie już była w Sejmie. To jest projekt, który został przygotowany przez pana Jarosława Lewandowskiego, redaktora naczelnego magazynu Strzał. Początkowo ten projekt pojawił się w komisji Palikota, posła z Lublina zresztą, posła, który był przewodniczącym takiej komisji Przyjazne Państwo, i wtedy po raz pierwszy w Sejmie pojawił się ten projekt, w jakiejś tam wcześniejszej wersji. Wtedy ten projekt nie został uchwalony, bo pod obrady Sejmu weszła nowelizacja ustawy obowiązującej o broni i amunicji. Po raz kolejny ten projekt w jakiejś tam wcześniejszej wersji pojawił się w 2017 roku w Sejmie. Wtedy posłem sprawozdawcą był poseł Bartosz Józwiak, też za sprawą posłów Kukiz 15, tylko wtedy ich było więcej. No i też tam ten projekt chyba wcześniej, przepraszam, nie w 2017, tylko wcześniej. I tamten projekt też pojawił się na skutek ruskiej inwazji na Krym. Jakby taki był motyw, taki był emocjonalny powód, dla którego zaczęto bardzo mocno dyskutować wtedy o dostępie do broni palnej. No i teraz mamy kolejne wcielenie tego samego projektu, rok 2022. Znowu Kukiz. Wtedy Kukiz był trochę hamulcowym tamtego projektu, mi osobiście powiedział, że nie, on jest za bardzo liberalny, natomiast no może się panu posłowi Kukizowi Pawłowi coś zmieniło w tak zwanym międzyczasie, że uznał, że ten projekt już taki liberalny nie jest, chociaż jest, rzeczywiście ułatwia dostęp do broni palnej. No i znowu mamy wojnę na Ukrainie i znowu mamy projekt, nie? Tylko teraz to już wojna się dzieje tuż za granicą, a nie kilkaset kilometrów za granicą. No więc mamy projekt. No, czy on wejdzie w życie? Nie wiem. Ja jestem sceptyczny wobec wszystkiego, co robią socjaliści z PiS-u, chociaż są zdania takie, że nawet socjaliści w takich chwilach jak ta, kiedy wojna za granicą, są w stanie na jakieś racjonalne ruchy. Zobaczymy.
Czyli ten projekt, który wszedł, nie różni się zasadniczo od tego, który był już wcześniej złożony. Tutaj czytam na twoim blogu, że główną tutaj zmianą jest ostateczna likwidacja uznaniowości policyjnej, tak, i włączenie wojewodów jako cywilnych organów. Czy to ma rzeczywiście jest takim dużym, ma duże znaczenie, jest takim blokerem w tej chwili?
No, policja polska jest wielkim. Ja nawet czasami w dyskusji wyrażam pogląd, że nawet ta obecna ustawa o broni i amunicji, która jest z regulacjami zawartymi w niej, byłaby fajną ustawą, gdyby nie to, że jest stosowana przez policję. Polska policja to jest postkomunistyczna organizacja, w której stare ubeki wychowywały coraz to kolejne pokolenia i oni się jeszcze nie wyzbyli się takiego myślenia, żeby to źle nie zabrzmiało, moim zdaniem oni się nie wyzbyli jeszcze takiego antyobywatelskiego myślenia w zakresie dostępu do broni palnej. Już tam pomijam wszystko inne, ale w tym zakresie na pewno się nie wyzbyli takiego myślenia. I niestety ta ustawa jest stosowana, przy stosowaniu tej ustawy obecnej jest stosowana w wydziałach postępowań administracyjnych, tak zwana, oni se to tak nazwali, bo to nauka prawa nie zna tych bzdur, ale oni se to nazwali restrykcyjnie partyjna wykładnia ustawy, taka nowa powinna być nauka o państwie i prawie, i tam się studenci z wydziałów prawa uczą metod wykładni, to jeszcze powinni wykładowcy dodać restrykcyjną, czyli policyjną albo milicyjną wykładnię ustawy. No i właśnie tak jest tam ta ustawa stosowana, czyli prawo się nie, na przykład, prawo się nie zmienia, ale norma prawna, która wynikać ma z tego prawa, się zmienia, bo nagle ktoś siada i wymyśla jakąś nową konstrukcję i coś se tam ubzduży i z niczego, i z ducha ustawy, bo to jest też takie sztandarowe hasło, z ducha ustawy wymyśla, co znaczą poszczególne przepisy. Ten projekt, który znalazł się w Sejmie, on zakłada, że organem wydającym pozwolenie na broń ma być komendant wojewódzki policji, bo zdaje się, że siła tej organizacji jednak jest tak duża, że nie da się tego wyrwać z tamtego miejsca, ale projekt proponuje bardzo dobre moim zdaniem rozwiązanie, a mianowicie utworzenie jako instancji odwoławczej od orzeczeń komendantów wojewódzkich policji w zakresie decyzji w przedmiocie pozwoleń na broń wojewodów. To jest cywilny, ale rządowy organ administracji, ale cywilny. A to po pierwsze, że cywilny, a po drugie, skargi do sądów administracyjnych rozpoznawałoby kilkanaście wojewódzkich sądów administracyjnych, a nie tylko jeden wojewódzki sąd administracyjny w Warszawie, jak to ma obecnie miejsce, bo obecnie od decyzji komendanta wojewódzkiego policji odwołujemy się do komendanta głównego, od komendanta głównego do wojewódzkiego sądu administracyjnego w Warszawie. To także ma duże znaczenie, żeby więcej osób, więcej sędziów z różnych miast, posiadających różny światopogląd, żeby zajmowało się stosowaniem ustawy o broni i amunicji, w taki sposób ta ustawa zostanie wyrwana z takiego zaklętego kręgu osób, które sobie ubzdurzyły pewne formułki stwierdzeń, które jakby kierunkują stosowanie tej ustawy o broni amunicji. No, kto by chciał sprawdzić, to proszę sprawdzić, że niemalże w każdym wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie znajduje się taki wstępny, taka preambuła, taka deklaracja ideowa, która polega na tym, że tam sąd nas oświeca, że prawo do broni nie jest prawem obywatelskim, nie jest prawem podmiotowym Polaka. I w każdym wyroku jest tam dwa, czy tam jeden taki większy akapit, który jest powielany. Nie wiem, kto jest jego autorem. Wszyscy pozostali nie zastanawiają się nad tym i powielają to. I trzeba próbować na różne sposoby jakby pokonać tą urzędniczą... taką niechęć do tego, żeby Polacy praworządni, przypominam, no nie bandyci, bo ustawa nie jest dla bandziorów, tylko praworządni, zdrowi na umyśle Polacy, żeby mogli posiadać broń.
A właśnie, czy mógłbyś może dla naszych widzów, którzy właśnie w obliczu tej sytuacji, która ma miejsce w Ukrainie, no pomyśleli o tym, że chcieliby na przykład uzyskać pozwolenie na broń w ramach klubu strzeleckiego, czyli to sportowe. Jakbyś mógł opisać tak
krótko i prosto jest teraz. Znaczy prosto może tak w schemacie, ale i też może krótko jak powiem, ale długo w czasie. Trzeba się zapisać do klubu strzeleckiego, do stowarzyszenia o charakterze strzeleckim, który posiada licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Trzeba być członkiem tego klubu co najmniej 3 miesiące, w tym czasie nauczyć się strzelać, taki staż odbyć. Po 3 miesiącach zdać trzeba egzamin na patent. Po egzaminie na patent uzyskać licencję. Po uzyskaniu licencji strzeleckiej trzeba zrobić badania lekarskie i psychologiczne i można wystąpić o pozwolenie na broń. Wygląda schematycznie bardzo prosto, w rzeczywistości jest troszkę bardziej złożone, w czasie rozłożone, trwa to około pół roku. No jest to oczywiście do osiągnięcia, no trzeba wydać ze 2,5 tysiąca na to, jest to oczywiście do osiągnięcia. Moim zdaniem powinno być o wiele prościej, szybciej i łatwiej.
Dziękuję za to przypomnienie naszym widzom. A jak myślisz, jakie szanse ma ten projekt tym razem?
Tego nie wiem, jakie szanse ma ten projekt. Wszystkich, którzy się tym projektem zajmują, znaczy nie wszystkich, tylko jak ktoś dyskutuje na temat tego projektu, to się pytam, czy ten projekt jest uzgodniony z naczelnikiem państwa. Bo jeżeli w Polsce jakieś prawo ma wejść w życie, szczególnie tego rodzaju, takie doniosłe społecznie, jak ustawa o broni i amunicji, to przecież wiadomo, że w Polsce się nic nie dzieje bez osobistej akceptacji naczelnika państwa. Jeżeli pan Kukiz uzgodnił ten projekt z naczelnikiem państwa, to ten projekt oczywiście wejdzie w życie, bo roboty głosujące, to znaczy posłowie PiS, zagłosują tak, jak każe naczelnik. Natomiast jeśli projekt ten nie został uzgodniony z naczelnikiem państwa, to roboty głosujące, czyli posłowie PiS, będą się oglądały na naczelnika państwa i nie będą wiedzieli, co robić, więc nie mam pojęcia, jaka jest szansa. Wiem, że jest jeszcze drugi projekt ustawy. Próbuję dowiedzieć się jeszcze czegoś więcej na ten temat, w szczególności tego, czy ten drugi projekt jest uzgodniony z naczelnikiem państwa, bo moim zdaniem tylko to ma znaczenie. No, patologiczna sytuacja, ale ja mówię o sytuacji faktycznej, a nie o tym, jak to sobie tam pięknie w Konstytucji jest napisane. Więc jest jeszcze drugi projekt ustawy. Jeżeli on jest uzgodniony z naczelnikiem państwa, no to wtedy, a będzie uzgodniony pewnie tylko jeden, no to ten projekt wejdzie w życie. To jest projekt napisany przez Partię Republikańską, czyli partię pana Bielana. To jest projekt nie nowej ustawy, tylko projekt zmiany ustawy o broni i amunicji. I to ja powiem tak, obydwa te projekty mi się podobają, bo obydwa te projekty są pozytywną zmianą. Nie mam jeszcze do końca zdania na temat tego, który byłby lepszy. Myślę, że lepszy, docelowo lepszy byłby projekt Kukiza, czyli Jarosława Lewandowskiego. Byłby docelowo lepszym projektem, ale moim zdaniem ten projekt wymaga takich szerszej dyskusji, ponieważ to jest napisanie ustawy od nowa. A napisanie ustawy od nowa, dosyć złożonej i skomplikowanej ustawy, powoduje to, że jak ta ustawa wejdzie w życie, to będzie taki okres nawet kilkuletni, w którym ta ustawa będzie musiała się tak uleżeć, dotrzeć. Będą różni ludzie, którzy nie rozumieją przepisów prawa, próbować ją stosować w sposób idiotyczny. Będzie się to musiało przez sądy poprzecierać, przez przeróżne instancje sądów przejść. To jest kilka lat. Do tego potrzeba kilku lat. I wydaje mi się, że wprowadzenie zmiany, która ma taką ideę, żeby było szybko, łatwo i szybko, prosto, bo wojna za granicą, to wydaje mi się, że ta ustawa jednak nie jest tą metodą, w którą powinni posłowie czy ludzie, którzy mają jakiś rozum tam w tamtych kręgach, powinni celować. Moim zdaniem łatwiej w tej chwili jest zmienić obecną ustawę o broni i amunicji, wyrwać jej zęby, które jeszcze ma i którymi kąsa praworządnych ludzi, którzy chcieliby w Polsce posiadać pozwolenie na broń, i zmienić obecną ustawę, już szybko złagodzić te przepisy, znormalizować je, żeby nie były durne, tak jak są miejscami obecnie. A nad tamtą ustawą, która miałaby być ustawą docelową, można sobie dyskutować, można ją docierać, można przekonywać. Tak bym widział ten proces zmian w ustawie o broni, zmian w systemie dostępu do broni palnej, który miałby zapewnić złagodzenie reguł dostępu do broni palnej, bo myślę, że nie powinniśmy się już czarować, że chodzi o jakąś racjonalizację. Nie, nie chodzi o racjonalizację. Chodzi o to, żeby było łatwiej, szybciej, prościej. Chodzi o to, żeby urzędnik z byle głupiego powodu nie mógł przeciągać postępowania. Chodzi o to, żeby cała procedura uzyskania pozwolenia na broń nie trwała pół roku, tylko miesiąc, bo po co ma trwać tak długo?
A powiedz mi, Andrzej, jeszcze jak wygląda sytuacja na rynku broni i amunicji? Dużo się słyszy, że broń jest wykupywana albo że amunicja bardzo drożeje bądź jest niedostępna. Jak to wygląda w praktyce?
Podobno tak jest. Ja nie wiem, mam tam kontakt ze sprzedawcami broni palnej, no to oni rzeczywiście mówią, że się dużo sprzedaje i szybko się sprzedaje. Pewnie był to taki okres na samym początku, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie. Amunicja rzeczywiście jest niedostępna i amunicja rzeczywiście bardzo drożeje. Ale to jest chyba tendencja ogólnoświatowa. Teraz dużo amunicji używa się na Ukrainie.
To jeszcze chciałem zapytać, czy takie pozwolenie na broń w ramach sportu strzeleckiego, czy to ma jakieś uzasadnienie, jeżeli chodzi o przygotowanie ogólne obronności kraju, Czy to tylko po prostu no, sport strzelecki nie bardzo ma coś wspólnego na przykład z obroną terytorialną, czy powiedzmy, czy z tej grupy osób posiadających broń, na przykład sportowcy, myśliwi, czy osoby posiadające broń do celów obrony własnej, no, mogłyby w ramach powiedzmy szybkiego przeszkolenia przejść pod na przykład obronę terytorialną bądź pod jakieś siły, które musiałyby stawić czoło najeźdźcy?
Na to pytanie w zasadzie powinienem odpowiedzieć złośliwie. A mianowicie, że tak i nie będę odpowiadał na pytania, które są, na które odpowiedź jest oczywista. No to jest oczywiste, że tak jest. No nie wiem jak za bardzo, jak to mogę uzasadniać. No nie będę próbował. Podam tylko przykłady. Moi koledzy, którzy zanim zostali żołnierzami, czy to żołnierzami zawodowymi, czy to żołnierzami w Wojskach Obrony Terytorialnej, najpierw byli strzelcami sportowymi, a dzisiaj są, będąc żołnierzami, są mistrzami Polski w strzelectwie, osiągają wyjątkowe wyniki w strzelectwie. No to przecież nie dlatego, że zostały w strzelectwie, ale chodzi o wojskowe, już w ramach wojska organizowane zawody. No to przecież nie z tego powodu, że oni nagle w wojsku dostali takich umiejętności, takie błogosławieństwa na nich z powodu Wojska Polskiego spłynęły. Nie. Oni się najpierw nauczyli strzelać, a później poszli do wojska. To jest dokładnie tak samo jak z prawem jazdy. No pytanie, czy prawo jazdy może się przydać żołnierzowi do tego, żeby szybciej się nauczył jeździć wozem pancernym, jest idiotyczne moim zdaniem. No idiotyczne jest, bo wiadomo jak brzmi odpowiedź. To tak samo jest z karabinami. Jak ktoś umie, że tak powiem, z urodzenia, czy z domu, czy ze szkoły strzelać, to wiadomo, że będzie zdecydowanie lepiej się tą bronią posługiwał, kiedy trzeba będzie strzelać do ruskiego, który będzie szedł zgwałcić jego córkę.
Dzięki za tą odpowiedź. Czyli jednak minister sportu no, ma trochę racji w tym, że no, chce rozpropagować strzelectwo sportowe no, i nie kryje tutaj swoich motywacji proobronnych.
Pan minister sportu ma niewątpliwie rację, że chce rozpropagować strzelectwo sportowe. Bardzo się cieszę, że tak jest. Ja na początku, krytykując pomysł wydawania pieniędzy, krytykowałem pomysł wydawania pieniędzy na to, bo uważam, że nie ma takiej potrzeby, żeby wydawać pieniądze na strzelectwo sportowe, żeby rząd wydawał pieniądze na strzelectwo sportowe. Rząd niech się zajmie tylko tym, żeby na przykład dzielni polscy policjanci w wydziałach postępowań administracyjnych byli łaskawi stosować wykładnie ustawy, jakiej się uczy studentów prawa na studiach, a nie restrykcyjną wykładnię ustawy. I tu rząd sobie poradzi zdecydowanie dobrze, bo gdyby minister spraw wewnętrznych i administracji rozkazał tam tym swoim wszystkim podległym, że mają się przestać wydurniać ze swoimi pomysłami w zakresie stosowania ustawy o broni i amunicji, to już byśmy mieli duży postęp w zakresie tego, jak by wyglądała sytuacja dostępu do broni palnej. I tym niech się zajmują urzędnicy. Stopowaniem tej urzędniczej, no, takiej tej hydry przysłowiowej urzędniczej. A pieniędzy niech nie wydają. To im zawsze źle wychodzi.
Dziękuję, Andrzej, za dzisiejszą twoją obecność. Naszym i państwa gościem był Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej. Polecamy twój blog.
Tak, czasami coś na nim piszę.
Trybun.org.pl.
To jest moim zdaniem ciekawe.
Dziękujemy jeszcze raz za twoją obecność, a ja zapraszam na fragment nauczania pastora Ireneusza Dawidowicza na temat pacyfizmu.
Miłość też się kojarzy z konkretnym oporem wobec zła, by je powstrzymać w tym celu, bo inni tego nie dozdali. Ewangelia Jana, rozdział 15, Pan Jezus powiada: większej miłości nie ma nad tę, gdy kto kładzie życie za przyjaciół swoich. I to jest taki aspekt właśnie tej praktycznej miłości w kontekście bardzo trudnych zagrożeń. Patrząc na Chrystusa, to widzimy, że zagrożenie było niebagatelne, katastrofalne dla całej ludzkości. I gdyby Chrystus nie zareagował i nie swoim ciałem nie stawił czoła, nie wyszedł do walki, oczywiście ta walka polegała nie na tym, żeby unicestwić złych ludzi, agresorów, ale na tym, żeby stłamsić zło i nienawiść poprzez śmierć dobrowolną z miłości. Jeśli chodzi o nas, my możemy dokonać to w różny sposób. Po pierwsze, jeśli agresor nadszedł, to przede wszystkim zająć się tymi, którzy są najbardziej potrzebujący, którzy są bezbronni i bezradni. Jeśli pewni wierzący ludzie będą widzieli poważne zagrożenie swoich rodzin, innych bliskich, bezbronnych osób, uważam, że mają prawo poczynić takie środki, by móc zatrzymać agresora, żeby móc go w jakiś sposób spacyfikować, nie dopuścić do uczynienia szkody innym ludziom. Mamy pewne obowiązki i odpowiedzialności, dlatego Biblia też wyraża się w taki sposób, że jeśli twoje zaangażowanie w postaci stawienia oporu agresorowi w taki sposób, że go nawet zabijesz, spowoduje bezpieczeństwo dla kilku ludzi, a może kilkuset, dlatego że go unieszkodliwisz, to nawet jeśli zginiesz, to ty będziesz odpowiadał przed Chrystusem, ale ja wierzę, że Bóg jest sprawiedliwy i inaczej patrzy na sytuację, kiedy ktoś morduje, bo ma zapędy egoistyczne, a inaczej, kiedy ktoś staje w obronie i w procesie tego oporu odbiera komuś życie, ratując je innym. Wierzę w boską sprawiedliwość, jego mądrość. Zatem pacyfizm jest pojęciem takim zastępczym, który raczej, można powiedzieć, nawet diabeł może wykorzystywać, żeby czynić nas bezbronnymi.
Witamy po przerwie. Tym razem z nami jest Michał Fałek, komentator telewizji Idź Pod Prąd i przedsiębiorca. Witamy cię, Michale.
Witam ciebie, Mateuszu, i witam drogich widzów.
Może zanim przejdziemy do tematów bieżących i gospodarczych, chciałbym ciebie zapytać, jak stan gitar. Wiemy, że już przekroczyliśmy te 1000 gitar wczoraj bodajże, a czy masz może już podsumowanie miesiąca?
Tak, znaczy podsumowania konkretnego takiego co do złotówki nie mam jeszcze, niestety proszę wybaczcie, ale jeszcze musimy tam dane z jednego źródła uściślić. Natomiast 1000 gitar zostało przekroczone 30 marca, dzień przed limitem, a mogę powiedzieć, że tych gitar jest ponad 1100, także został bity rekord z zeszłego roku, gdzie tam było bodajże chyba 1090 tych gitar, 1090 kilka, to jest do sprawdzenia, ale tym razem gitar było 1110. Natomiast co do kwoty, to też będzie rekordowa kwota, naprawdę bardzo jest to zachęcające i mam nadzieję, że wy, drodzy widzowie, widzicie, że warto wspierać naszą telewizję, że rzeczywiście to, co robimy, no to jest rzeczywiście, idziemy pod prąd, ale no nie boimy się różnych tematów. Myślę, że też wiele rzeczy tych związanych z wojną w Ukrainie, związanych z pomocą uchodźcom, cała ta akcja związana z ewakuacją dzieci w Mariupolu, ale też pomagamy na bieżąco innym ukraińskim rodzinom. To też jest dzięki waszemu wsparciu, dajecie nam też możliwości, zwiększacie nasze możliwości finansowe do tego, żebyśmy to dobre dzieło prowadzili. Także dokładny raport finansowy będzie po weekendzie, po piątku, tak jak to kiedyś mówiliśmy, natomiast tych gitar jest 1110.
No to chwała Bogu i dziękujemy też naszym widzom za te wpłaty, za tą hojność i właśnie pobicie rekordu w tym właśnie trudnym czasie, jaki mamy na świecie. Także serdecznie dziękujemy. Ja w swoim imieniu i telewizji z całego serca dziękuję. Michale, przejdźmy może do spraw gospodarczych. No, dzisiejszym głównym tematem jest inflacja. Inflacja w marcu przekroczyła 10%. No, spodziewałeś się tego już chyba rok temu. Rozmawialiśmy tutaj, znaczy nie ze mną, ale na antenie telewizji Idź Pod Prąd mówiłeś o tym, że no, tak się to skończy. No i co mamy? 10% pękło.
No, prawie 11% oficjalnie, tak. Czyli faktycznie może być już nawet ponad 11%. No, spodziewaliśmy się tego. Rząd w ostatnich miesiącach robił wiele, żeby ta inflacja nie była dwucyfrowa. No oczywiście jest związany ten odczyt, nie ma co ukrywać, z wybuchem wojny w Ukrainie, z tym atakiem ruskich agresorów, ponieważ przełożyło się to na nośniki energii i rzeczywiście tak jak tak jak nie wiem, eksperci analizują ten odczyt, który dzisiaj został podany, ten 10,9, to pokazują, że właśnie głównym czynnikiem, czy dużym czynnikiem, czy wpływ na ten odczyt, na wzrost tego odczytu miały właśnie ceny energii, czy ceny nośników energii. No tutaj jest ropa, gaz i wiele, wiele pochodnych, prawda, cena energii elektrycznej później. Także trzeba mieć jeszcze na uwadze to, że jesteśmy w okresie tak zwanej tarczy antyinflacyjnej, tak? Czyli jesteśmy w okresie decyzji naszego rządu o zmniejszeniu obciążeń podatkowych fiskalnych w związku głównie właśnie z tymi nośnikami energii. No proszę sobie wyobrazić, jaka byłaby inflacja, gdyby rząd nie zmniejszył obciążeń fiskalnych, tak? Nie zmniejszył tego VAT-u, czy nie zrezygnował z pobierania VAT-u, czy tam zmniejszając akcyzę też. Pewnie ta inflacja byłaby już na poziomie 13, może albo 14, albo i 15%. Niestety wygląda na to, że sytuacja się nie poprawi. Ja mogę powiedzieć, jak ten odczyt, czy jak ta inflacja wpływa na branżę, w której ja pracuję, czyli na branżę budowlaną. Właśnie związana ze wzrostem tych czynników energii. Taka ciekawostka jest, cały czas były podwyżki w tej branży, w której ja pracuję, gdzie tam akurat interesują mnie szyby i interesują mnie, powiedzmy, nie wiem, jakieś tam systemy aluminiowe, tak? Zazwyczaj było tak, że raz w roku była gdzieś tam w marcu, w kwietniu jedna podwyżka. W tym roku już chyba były 3 podwyżki. A w ciągu ostatniego roku tych podwyżek było, nie wiem, z 5 lub 6. Natomiast od dzisiaj dostawcy szyb, to się też przekłada, wiecie, na wiele działów budownictwa, bo to się będzie przekładać na okna, na jakieś tam inne fasady, na jakieś tam balustrady, różne tego typu rzeczy. Dostawcy szyb zaczęli przerzucać na odbiorców tak zwaną opłatę energetyczną, czyli tak dorzucają opłatę energetyczną, która jest ściśle związana z cenami energii. I to ciekawe, że to jest ścisły związek jest z ceną kontraktu futures na gaz ziemny na giełdzie holenderskiej, tam bodajże już nie wiem, gdzie tam ta giełda jest, czy w Rotterdamie, czy gdzieś tam, czy w Amsterdamie, never mind. W każdym razie jakiś tam poziom standardowy był między tam 80 a 90 euro, a na przykład w marcu ten poziom w związku z oczywiście z wojną był na poziomie 130 euro. No i ta różnica przekłada się na wzrost cen szyb, czyli szkła takiego budowlanego w miesiącu kwietniu w stosunku do marca o 20%. Czyli jak ktoś wczoraj, załóżmy, nie wiem, jakąś szybę kupił za 100 zł, to dzisiaj za nią musi zapłacić 120 zł. Jak będzie w maju, nie wiadomo, bo tak jak powiedziałem, te ceny będą każdorazowo miesiąc w miesiąc dostosowywane do poziomów cen gazu ziemnego na giełdzie w Holandii. Bo tak jakby szczególnie te dziedziny gospodarki, które są energochłonne, czyli na przykład huty szkła, to są dziedziny, to są przedsiębiorstwa, które są bardzo energochłonne, muszą płacić dużo większe ceny, czyli mają dużo większe koszty, bo muszą płacić dużo większą cenę za nośniki energii, za energię potrzebną do wytworzenia ich produktów. I to samo będzie w branży stalowej, to samo będzie w branży, nie wiem, jakiejś związanej z żelbetami, z betonem, z wytwarzaniem, nie wiem, pustaków i tak dalej. Także trzeba się spodziewać, że w najbliższym czasie ceny w budownictwie, które i tak bardzo, 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 naprawdę bardzo wzrosły w stosunku do poprzedniego roku, jeszcze dużo wzrosną, co też przełoży się na wzrost inflacji, no bo budownictwo jest jednym z ważniejszych działów gospodarki.
Czyli tak wysoka inflacja to nie tylko utrata wartości oszczędności, ale też dezorganizacja prowadzenia biznesu, tak? Ponieważ nie możesz...
Tak, trudno na przykład zawrzeć kontrakt, nie wiem, nawet który będzie realizowany za pół roku, tak? Czy który będzie realizowany w perspektywie pół roku, kiedy skoki cen są z miesiąca na miesiąc o 20%. To naprawdę w tym momencie no, albo trzeba zawierać te kontrakty z możliwością waloryzacji ceny w przypadku zmian cen takich znacznych, albo po prostu no, ktoś, kto wycenia jakąś robotę, jakąś pracę, jakiś kontrakt, musi założyć to ryzyko zmiany ceny i wycenić go odpowiednio drożej. Czyli to też w tym momencie napędza inflację, bo powiedzmy, jeżeli jakiś kontrakt budowlany, który był do zrobienia za 100 tysięcy, teraz będzie do zrobienia za 130 tysięcy, no to się przełoży na cenę czegoś, co będzie wyprodukowane, czy zrobione i tak dalej, prawda? Czyli to też jest, no wpadamy powoli w taką pułapkę takiej spirali inflacyjnej. trudno mieć nadzieję, że ta inflacja zostanie zduszona poniżej 10% szybko. Raczej trzeba się spodziewać, że ta inflacja niestety będzie inflacją trwałą i to będzie właśnie w widełkach między 10 a 20%. Ja tak szacuję. No chyba, że nie wiem, że Ruscy poddadzą się, zapłacą reparacje, ceny gazu, ceny ropy wrócą do poziomu naprawdę, nie wiem, sprzed roku jakiegoś niskiego i że się sytuacja uspokoi. No ale na to raczej nie ma co liczyć dosyć szybko.
No czytam tutaj za portalem bankier.pl, że no, ta inflacja jest w zasadzie w całym świecie, tak? Tutaj podają przykłady ze strefy euro. W Niemcy 7,3%, we Francji 4,5%, Hiszpania 9,8%. No są to rekordy.
Tak. Niewątpliwie. Stany Zjednoczone mają najwyższą inflację od lat. Turcja ma przecież inflację na poziomie 60%. Także no, tak dożyliśmy takich czasów, gdzie rzeczywiście pieniądz będzie tracił bardzo szybko na wartości. No, trzymanie gotówki będzie coraz mniej opłacalne, prawda? Bo inflacja no, już nie tylko będzie w złotówkach, ale tak jak powiedziałeś, ona jest i w strefie euro, i w strefie dolarów. No, wszędzie jest inflacja na całym świecie.
Tak, czytałem niedawno artykuł, że Niemcy tęsknią za tą stabilnością marki, że byli przyzwyczajeni do waluty, jaką była marka, która w tamtym okresie była rzeczywiście stabilną i no, niska inflacja, ale to też była prowadzona odpowiednia polityka i widzimy, że polityka monetarna i widzimy, że w tym ostatnim czasie, w zasadzie od momentu pandemii, no, banki centralne na całym świecie w zasadzie drukują pieniądze i to napędza inflację w całym świecie, jednocześnie utrzymując cały czas stopy procentowe na niskim poziomie. A powiedz, Michale, jak ty oceniasz właśnie tą sytuację, że no z jednej strony mamy wysoką inflację, oszczędności topnieją, tym, którzy mają oszczędności, no realnie topnieją, w zasadzie nie mają za bardzo uciec w jakieś inne waluty, no ale stopy procentowe są utrzymywane na niskim poziomie, czyli ci, którzy mają kredyt, no płacą jednak niskie, oczywiście w stosunku do inflacji, tak, bo nie mówię, że niskie raty, natomiast jednak w stosunku do inflacji są one niskie. Czy nie ma tutaj jakiejś według ciebie sprzeczności? No, ci, którzy mają oszczędności i zapracowani na nie, tracą jednak więcej niż ci, którzy wzięli kredyt.
No jest to właśnie ciekawa rzecz, ale rzeczywiście, szczególnie przy niskiej stopie procentowej kredytu, a przy wysokiej inflacji, no to zyskuje się w tym momencie na pożyczeniu pieniędzy. Zyskuje się po prostu, no ale myślę, że po pierwsze już raczej nie ma kredytów o niskiej stopie procentowej, a poza tym każda podwyżka stóp procentowych, a podwyżki stóp procentowych już są w tym momencie regularnie, przecież już tych podwyżek było chyba 4 lub 5, a pan prezes Glapiński zapowiada kolejne i z tym się trzeba liczyć niestety, no te podwyżki, bank bardzo szybko reaguje wzrostem oprocentowania kredytów. Natomiast w ogóle banki nie reagują wzrostem oprocentowania depozytów, proszę zwrócić uwagę. Czyli krótko mówiąc, banki no, zwiększają swoją zyskowność, zwiększają swoje marże, no bo za depozyty nie płacą nic w dalszym ciągu, a za kredyty biorą więcej, coraz więcej. No owszem, tam ten ich tam wewnętrzne koszty związane z jakimś tam wiborem i tak dalej, czyli te koszty pożyczek międzybankowych są coraz większe, no ale można powiedzieć, te widełki marży bankowych wzrastają. Zresztą ciekawe, że jak pokazały się wyniki banków w pierwszych miesiącach, no jeszcze nie za pierwszy kwartał, ale w pierwszych miesiącach tego roku, no to wyniki banków są znakomite.
Właśnie jesteśmy w takim dziwnym czasie i też mam wrażenie, że to wszystko jest za późno, tak? Znaczy te podwyżki stóp procentowych przez banki centralne zdecydowanie za późno, no i teraz ciężko jest gwałtownie podnieść stopy procentowe, no tym, którzy mają kredyty, odbiłoby się to rzeczywiście bardzo, bardzo mocno i miałoby to negatywny wpływ na gospodarkę, więc no jesteśmy w takim momencie, że i tak źle, i tak niedobrze.
Najgorsze jest to, że pan Glapiński razem z panem Kaczyńskim, tak, czyli naczelnik państwa i tutaj główny bankier polski, który zresztą no tam ostatnio sobie niezłe podwyżki pensji zaserwował. Przecież przed pierwszą podwyżką stóp procentowych, która miała miejsce jesienią zeszłego roku, zapewniali, że sytuacja Polski jest znakomita. Nie ma się co martwić o podwyżki stóp procentowych. Można brać kredyty. Czyli najgorszym w tym momencie, w najgorszej sytuacji są ludzie, którzy im wtedy uwierzyli, tak? Czyli ci, którzy wzięli kredyty gdzieś tam jeszcze we wrześniu, w sierpniu zeszłego roku. I w tym momencie już, po tej serii podwyżek, już ich raty kredytowe są większe mniej więcej o 50%, tak? Czyli jak ktoś miał ratę na początku 1000 zł kredytu, no to teraz ma ratę rzędu 1400-1500 zł, bo to są takie różnice przy tych podwyżkach stóp procentowych, które już były, no a jeszcze czekają nas kolejne. Także to jest to, co mówiłeś. W biznesie, generalnie w gospodarowaniu finansami, czy w zarządzaniu pieniędzmi, ważna jest stabilizacja i ważna jest bezpieczna perspektywa, tak? Czyli że możemy coś sobie zaplanować, że możemy sobie zrobić biznesplan i później się go trzymamy, tak? Wiemy, że załóżmy tyle musimy pożyczyć, tyle mamy, tyle będą koszty, trzymamy się tego, realizujemy gospodarkę finansami. A jeżeli sytuacja jest taka, że inwestujemy, mając tutaj zapewnienie tych, którzy rządzą polską gospodarką, że są dobre warunki, inwestujcie, a nagle okazuje się w ciągu miesiąca czy dwóch, że warunki się drastycznie zmieniły, no to nie dziwię się, że ludzie mają prawo być wkurzeni.
Jak polscy przedsiębiorcy poradzą sobie w tym momencie? Przetrwają ten kryzys i te zawirowania?
Dla polskich przedsiębiorców najważniejsze jest to, co mówił przed chwilą mój przedmówca Andrzej Turczyn odnośnie działań rządu. Niech rząd się po prostu nie wpieprza. No, niech rząd nie pomaga biznesowi, w tym sensie nie pcha swoich łap do biznesu. Rząd powinien zmniejszać podatki, powinien upraszczać biznes, powinien zmniejszać ilość tych regulacji, które są potrzebne. Powiem przykład, o którym się dzisiaj dowiedziałem. Mówił mi to mój przyjaciel. Jest taka możliwość, no przecież były straszne podwyżki cen gazu, energii i tak dalej. Jest taka możliwość, żeby jakieś tam instytucje zwróciły się do, no akurat ustawa daje taką możliwość, zwróciły się o jakiś tam zwrot, dofinansowanie i tak dalej, i tak dalej. Żeby to zrobić, to trzeba wypełnić formularz pełen różnych dziwnych, specyficznych pytań, podchwytliwych. Zajmuje to kilka godzin ludziom, którzy naprawdę się na tym znają. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że rząd nie ułatwia prowadzenia biznesu, nie ułatwia jakichkolwiek rozliczeń. Rząd po prostu buduje kolejne pułapki biurokratyczne, rząd po prostu zwiększa administrację, zwiększa właśnie tę biurokrację. To jest zła droga. Ja tutaj chwaliłem ostatnio na naszych łamach, można powiedzieć, czy w naszym programie, prezydenta Zełenskiego, który powiedział, zmniejszamy czy tam likwidujemy VAT, wprowadzamy prosty do obliczenia, prosty do zbierania podatek obrotowy, tam na poziomie, nie wiem, 1 czy 2%. Co do podatków indywidualnych, jak ktoś może, niech płaci, jak ktoś nie może, niech nie płaci, nie będziemy go ścigać, tak? Czyli to jest takie uproszczenie systemu, że jak da Bóg, ta wojna się niedługo skończy, no to Ukraina rozkwitnie, tak? To Ukraina będzie państwem, gdzie będą się wszyscy pchali, żeby tam inwestować i tak dalej. No i tutaj a propos tego, co mówiłeś o polskim biznesie. No mam nadzieję, że Polacy również, Polacy, którzy pokazali wielkie serce, wielką przyjaźń, wielką miłość do narodu ukraińskiego, który jest w wielkiej potrzebie, mam nadzieję, że to Polacy, a nie ci Niemcy albo Francuzi, którzy codziennie dzwonią do Putina, przecież Macron to nie ma dnia, jakby do Putina nie musiał zadzwonić, tam się poradzić czy wyżalić. Mam nadzieję, że to właśnie Polacy, a nie ci wycofani Niemcy i Francuzi będą później uczestniczyli gospodarczo w tym, co będzie się działo na Ukrainie, bo przecież żeby odbudować ten kraj do standardu, który był, albo jeszcze lepszego, to trzeba będzie kilka ładnych lat tam naprawdę ostro pracować. I to jest, myślę, że sami Ukraińcy nie udźwigną tego, w sensie nawet wykonawczym, tak? Że to jest miejsce czy perspektywa dla polskich firm.
No byle ta odbudowa odbyła się kosztem reparacji od Rosji
za ruskie pieniądze. Oczywiście. Tak, nie widzimy innej opcji. Za ruskie pieniądze albo niech płacą ci, którzy bali się na przykład, nie wiem, no wysłać samoloty czy wysłać czołgi, no to teraz za parę miesięcy niech wyślą kasę, bo ich na to stać przecież, nie?
Dokładnie. To Michale, to może jeszcze skomentujmy ostatni news. Wysoka śmiertelność podniesie tegoroczne emerytury. Czytamy informacje z bankier.pl. Drastyczny wzrost śmiertelności w ostatnich 2 latach sprawił, że ZUS wyliczy wyższe zasiłki. To już wyjaśniam, na czym to polega. To znaczy jest przewidywalna pewna długość życia po przejściu na emeryturę. No i im ona jest krótsza, tym emerytura jest wyższa, ponieważ dzieli się na mniejszą ilość ilość lat. No, czy to jest dobry news?
No dla emerytów tak. Znaczy, myślę, że to trudno komentować, czy to jest dobry, czy zły news. No tak jest skonstruowany system i rzeczywiście ta śmiertelność w ostatnich latach w związku z pandemią COVID-a, czy w związku z chińską zarazą była wysoka. No i rzeczywiście ci, którzy przeszli na emeryturę ostatnią w szczególności, albo ci, którzy teraz przechodzą, no to na tym zyskają. Natomiast to będzie z kolei kosztem tych, którzy będą przechodzili na emeryturę za, nie wiem, 5, 10 czy 15 lat. Bo to nie jest tak, że... Bo później z kolei będzie się, mamy nadzieję, tak, ta długość życia znowu wydłużać, czyli wtedy po prostu będą gorzej mieli gorsze i jeszcze niższe emerytury ci, którzy będą później wchodzili w ten system. Natomiast no tak jest to skonstruowane, tak? Czyli jeżeli ktoś, załóżmy, nie wiem, przechodzi na emeryturę w wieku 65 lat i do tej pory szacunkowa długość życia była na przykład 85 lat, czyli miał tak jakby 20 lat przewidywaną emeryturę i jakiś tam kapitał miał zgromadzony, który jest dzielony na te 20 lat, no to jeżeli w tym momencie szacunkowa długość życia jest nie 85, tylko 83 lata, no to ten kapitał nie będzie się dzielił na 20 lat, tylko na 18 i dlatego będzie miał wyższą emeryturę. Generalnie co do emerytury, no to ja wielokrotnie mówiłem, ja jestem zwolennikiem tego, żeby ZUS nie był podatkiem zabieranym pod przymusem, tylko żeby rzeczywiście był dobrowolny. Jak ktoś chce zaufać państwu i państwu dawać pieniądze, żeby państwo mu później oddało, jak pójdzie na emeryturę, to okej, jego sprawa. Natomiast jeżeli ktoś nie chce, to powinien mieć możliwość odłożenia sobie pieniędzy, zainwestowania na własną rękę, czy w jakimś, nie wiem, prywatnym funduszu emerytalnym, czy w jakiejś firmie ubezpieczeniowej, czy po prostu inwestując, nie wiem, w nieruchomości, w waluty, w sztaby złota, albo kopiąc sobie dołek w ogródku i tam wsadzając szkatułkę czy z pieniędzmi, czy na przykład pakując pieniądze do skarpety. Po prostu ludzie tutaj powinni mieć wolność, wolny wybór, a nie przymus, który w tym momencie jest. A zaznaczmy, że jeżeli obliczysz sobie wielkość kasy, którą wpłacasz państwu polskiemu w ZUS-ie tym emerytalnym, to naprawdę jak ktoś pracuje 40 lat, powiedzmy, tak? I w tym momencie no, ta składka emerytalna, znaczy emerytalna, no, składka ZUS-owska to jest 1500, z czego tam emerytalna to jest jakaś tam duża część tej, no tak wiecie, no przykładowo mówię w liczbach, to naprawdę przez 40 lat wpłacasz państwu grube kilkaset tysięcy złotych. Grube kilkaset tysięcy złotych. To jest nie do odebrania później w tej emeryturze, którą się dostaje. To państwo na tym zyskuje. Jeżeli sobie siądziesz i policzysz z kalkulatorem, kartką i ołówkiem, ile wpłacasz przez powiedzmy 40 lat pracy, miesiąc w miesiąc, tak? I później sobie przyjmiesz, że no na przykład te 20 lat jestem na emeryturze i ZUS mi mówi, że dostanę taką i taką emeryturę, to zobacz, że wynik będzie taki, że dostaniesz mniej niż wpłaciłeś. No państwo musi się pożywić i właśnie na tym polega no, złotego systemu socjalistycznego i takiego przymusowego zabierania, że ci, którzy zabierają, to muszą jeszcze opłacić swoje biura, swoje właśnie te wieżowce, tutaj prezesa Glapińskiego, te jego sekretarki, każda pan po 50 tysięcy, prezes Glapiński po 100 ileś miesięcznie i tak dalej, i tak dalej. Dlatego to tyle kosztuje i dlatego później te emerytury są takie nędzne niestety.
Tak, dodatkowo zależne nie od tego, co każdy sobie uskładał, tylko od jakichś wskaźników matematycznych i w tym przypadku na no, tragedii ludzkiej i wysokiej śmiertelności spowodowanej COVID-em no, są one wyższe, tak? Ale tak jak powiedziałeś, kiedy sytuacja się unormuje, no, znowu ten wskaźnik będzie na niekorzyść. Przejdźmy może do komentarzy. Sebi. PiS rozpier Polskę, a Polacy dalej naiwni. Johnny Walker. Holandia odbiera na ponad dwukrotnie więcej gazu z Rosji niż Niemcy. Stąd taki opór tych dwóch krajów.
To jest chyba... Tak. Niektóre państwa europejskie są praktycznie uzależnione całkowicie, nie? Tylko że no, Niemcy są największą gospodarką i w tym momencie rzeczywiście, jeżeli by ten gaz został odcięty z dnia na dzień, no to Niemcy zapłacą cenę za to, że się tak uzależnili od Rosji. No ale to jest ich wina, prawda? To jest ich wina, ich klasy politycznej i społeczeństwa, że przez ostatnie kilkadziesiąt lat, można powiedzieć, byli tak krótkowzroczni, tak głusi na argumenty strony polskiej, tutaj z ściany wschodniej, państw bałtyckich. Przecież cały czas Niemcom tam było tłuczone, nie róbcie tego, odpuśćcie sobie ten Nord Stream 2, tak? Wróćcie do atomu i tak dalej. No a oni w tym momencie już przyznają, że to ekolodzy opłacani przez Kreml doprowadzili do tego, do tej zmiany w polityce energetycznej niemieckiej, odejścia od energii atomowej, która jest przecież energią bardzo czystą, zrezygnowania z węgla i tak dalej i uzależnienia się od gazu, którego przecież Niemcy sami nie produkują. Muszą kupić. I jakoś tak się złożyło, że kupują tylko od ruskich praktycznie. No i mamy to, co mamy, tak?
No tak, a gaz też jest przecież paliwem kopalnym, tak samo jak węgiel i powoduje emisję CO2, o której też jest mowa tutaj w Europie. Ale też, nie wiem czy słyszałeś, że Rosjanie zaczęli szantażować ostatnio Europę i domagać się rozliczeń w rublu, na co pewnie się te kraje czy Europa nie zgodzi. Natomiast no już widać, że próbują innymi tutaj sposobami no wywalczyć czy walczyć o swoją pozycję, którą sobie właśnie zapewnili przez uzależnienie od gazu.
Dokładnie chodzi o kurs rubla, bo przecież sankcje wprowadzone przez powiedzmy wolny świat po to, żeby no, na Rosję, żeby no, ukarać w zasadzie, bo przecież nie zapobiec, ukarać Rosję z powodu inwazji na Ukrainę, no sankcje miały doprowadzić między innymi do załamania kursu rubla rosyjskiego. Ciekawe jest, że kurs rubla w Rosji oficjalny wrócił do poziomu sprzed inwazji. To jest bardzo ciekawa rzecz i to mogłoby się wydawać, że o, no to przecież wróciło, czyli rosyjska gospodarka ma się dobrze i można powiedzieć, te sankcje nic nie robią, bo kurs rubla przed inwazją był tam na poziomie 80-85 za dolara i teraz jest na takim samym poziomie. Natomiast trzeba pamiętać, że ten kurs został, to nie jest w tym momencie wolny kurs, to nie jest waluta uwolniona, to nie jest waluta, którą można handlować. Ten kurs został sztucznie zbity do tego poziomu, ponieważ jak wprowadzono możliwość handlowania na giełdzie rosyjskiej walutowej walutami, to okazuje się, że no, inwestorzy zagraniczni nie mogą sprzedawać, znaczy nie mogą zawierać transakcji, a inwestorzy rosyjscy no, też nie mogą, nie mogą w jakimś tam stopniu sprzedawać rubli, kupować dolarów, no bo ten kurs rzeczywiście by poleciał na łeb na szyję, prawda? Natomiast w tym momencie sztucznie ten kurs jest utrzymany na tym poziomie, no a decyzja bandyty Putina, tego zbrodniarza Putina, bo przecież nie można go nazywać prezydentem, tylko jest to zwykły bandyta, bandziur Putin, decyzja tego bandyty Putina, żeby rozliczać kontrakty gazowe, czy żeby rozliczać zakupy, czy sprzedaż rosyjskiego gazu w rublach, no ma właśnie na celu wzmacnianie naturalne kursu rosyjskiej waluty, bo w tym momencie ktoś, kto chce kupić ruski gaz i ma zapłacić w rublach, no to musi najpierw kupić ruble na rynku międzybankowym czy walutowym. Musi kupić ruble, żeby za te ruble, żeby tymi rublami zapłacić za gaz, tak? Jeżeli kupujemy jakąś walutę, no to rośnie jej wartość, tak? Czyli jej kurs w stosunku do innych walut wzmacnia się, czy w tym momencie tak jakby jej cena w stosunku do dolara będzie się obniżać, tak? Czyli jeżeli państwa zachodnie będą zmuszone do tego, żeby kupować ruble, żeby tymi rublami zapłacić za ruski gaz, no to w tym momencie będą działać przeciwko sankcjom, bo będą tym sposobem umacniać rosyjskiego rubla. Dlatego dobrze, że nikt się nie zgodził w przypadku tych kontraktów, które są, no bo to byłoby złamanie kontraktu, to jest niedopuszczalne, żeby kontrakt, który jest podpisany i jest on płacony w euro czy w dolarach, żeby nagle sobie jedna strona zażądała, to od dzisiaj płacisz mi w rublach, a druga strona powiedziała, no nie mam wyjścia. No nie. Zasada jest taka, że jak kontrakt jest podpisany i kontrakt jest zawarty na płatności w euro bądź w dolarach, no to jest święte, tak? Ruscy mogą sobie wymachiwać szabelką, a nic nie mogą zrobić w przypadku tych kontraktów, które biegną, tak? Natomiast nowe kontrakty mogą sobie zażyczyć, że jeżeli chcesz podpisać nowy kontrakt, albo jeżeli chcesz, są tak zwane te transakcje typu spot, czyli transakcje takie niedługoterminowe, tylko jednorazowe, załóżmy, kupujemy tankowiec gazu, albo powiedzmy jakąś tam ilość, tankowiec ropy, czy tam jakąś tam ilość gazu, po prostu tu i teraz ma jednorazowa transakcja, no to Ruscy mogą sobie zażyczyć i mają do tego prawo, że od 1 kwietnia wszystkie transakcje z nami proszę płacić w rublach. No i w tym momencie Zachód ma do wyboru. Albo się zdecyduje na ten szantaż, czy nawet zgodzi się na ten szantaż i będzie musiał kupować ruble i w tym momencie będzie wzmacniał kurs rubla, albo powie, okej, jak takie macie warunki, to my nie kupujemy. Mamy nadzieję, że tak to będzie. Ja mam nadzieję, że tak to będzie, że te państwa Zachodu nie ugną się pod tym szantażem i nie pójdą na te warunki, no bo to by była porażka Zachodu wobec Rosji. Zamiast wzmocnienia jeszcze, można powiedzieć, sankcji, to by było ustępstwo. Czyli pokazanie temu bandycie z Kremla, że może sobie tak pogrywać, może sobie wojny wszczynać, bo nic mu nie będzie.
Tak, też mam taką nadzieję, natomiast też pamiętajmy, że no, przydałby się wcześniej, zanim Putin zacznie szantażować Europę, jakiś ruch wyprzedzający. Mówiliśmy u nas w telewizji, żeby te pieniądze zamiast płacić Putinowi, powinny iść od razu do Ukraińców. A teraz no, nie zrobiliśmy tego jako Europa, no i Ruscy zaczynają wymyślać swoje tutaj podchody robić do tego, jak na tej sytuacji bardziej skorzystać.
Tak, bo to zobaczcie, że to Ruscy są stroną aktywną, a nie Europa, tak? Że jeżeli by decyzja była tak, jak mówisz, słuchajcie, płacimy wam za ten gaz, ale nie idzie to na wasze konto, tylko tworzymy jakieś konto, które do czasu rozstrzygnięcia wojny będzie zamrożone, wy nie możecie z niego dostać ani złotówki, czy tam ani jednego euro. Ukraina, powiedzmy, że też na razie nie dostanie, ale jak będzie rozstrzygnięcie wojny, to chcemy, żeby tam poszły te wszystkie pieniądze. No nie, no jakoś coś takiego można zaproponować, było. Europa tego nie zrobiła. Płaciła za ten gaz przez ten miesiąc jak gdyby nigdy nic. Przecież rurociągami czy gazociągami szły maksymalne, można powiedzieć, ilości. No przynajmniej tyle dobrego, że być może sobie zapełnili, wiecie, magazyny i w tym momencie są gotowi na odłączenie. Ale to zobaczcie, że to strona ruska, to Kreml, można powiedzieć, przejął inicjatywę w rozgrywaniu tego tematu, bo to Kreml powiedział, od dzisiaj płacicie nam w rublach, a jak nie, to wam odetniemy gaz. I to Kreml pokazał, że nie boi się odcięcia gazu, a nie Europa pokazała, że to my się nie boimy odcięcia gazu. Czyli zobaczcie, że Europa cały czas, no Zachód można powiedzieć, ale tutaj głównie Europa Zachodnia, cały czas jest, można powiedzieć, jest w defensywie gospodarczej i dyplomatycznej. No również przecież cały czas to mówienie, o czym my mówimy w naszej telewizji. No nie wyślemy, bo się boimy wojny nuklearnej. Nie wyślemy, bo to będzie wojna z mocarstwem nuklearnym. Nie wyślemy tam czegoś, czołgów, samolotów i tak dalej. Nie tak powinna być prowadzona polityka. Powinna być prowadzona właśnie aktywnie. Czyli powinna być prowadzona tak. Wysyłamy wszystko, co jest potrzebne, żeby was zniszczyć, bo wy żeście rozpoczęli wojnę. A jeszcze raz powiecie o atomie, to my wam tutaj pokażemy, ile mamy atomów. Bo przecież Ruscy widzą, że Europa się boi i Ruscy, można powiedzieć, prowadzą swoją grę. Zamiast przejąć inicjatywę, to Europa jest w defensywie. To Europa i Stany Zjednoczone to robią. Wielka Brytania też w pewnym, można powiedzieć, zakresie. Ale Europa Zachodnia to jest cała obsrana. Ten Scholz i ten Macron to są po prostu ludzie na kolanach przed Putinem. No i tak to wygląda, że to Ruscy sobie decydują, mimo iż są sankcje.
Właśnie, a propos tego, a nie wyślemy, to znalazłem taki ciekawy wywiad z polskim ochotnikiem w ukraińskim wojsku, który czyści wsie z Rosjan w miejscach, gdzie Rosjanie się wycofują. I on to powiedział ciekawe, my często mówimy o amerykańskiej armii, jak jest dobrze wyszkolona i że znacznie przewyższa to, co reprezentują ze sobą Ruscy, ale on tutaj przytoczy jego wypowiedź, myślę, że jest ciekawa właśnie w tym kontekście. Amerykanie są genialnie bardzo wszechstronnymi żołnierzami. Mam wrażenie, że jakby dać im rakiety ziemia-powietrze i kazać strącać samoloty, to też szybko by to ogarnęli. Mówi się, że w tej chwili na ukraińskiej ziemi walczy około 2000 Amerykanów. Wydaje mi się, że gdyby oni jeszcze mieli tutaj swój amerykański sprzęt, to ich siła mogłaby się równać sile 20 tysięcy Rosjan. Trzeba by to było mnożyć przez 10. To są profesjonaliści. Człowiek dobrze się przy nich czuje.
To prawda. Ruscy wygrywają, znaczy wygrywają, już teraz nie wygrywają, dzięki Bogu, ale no wszczęli tę wojnę i odnosili pierwsze sukcesy no dzięki kilku, można powiedzieć, sprawach. No, dzięki co się okazało teraz, ale no to miało miejsce miesiąc temu, dzięki niestety pewnym ustępstwom czy po prostu zdradom po stronie ukraińskiej, które miały miejsce, bo przecież to, co się działo w Chersoniu, to, że Ruscy zajęli miasto Cherson, miasto obwodowe, które przecież było na przeciwległej stronie Dniepru od kierunku ich ataku, Zauważcie, Ruscy atakowali z Krymu, z południa, a Cherson cały leży, można powiedzieć, całe miasto leży na północnej stronie Dniepru, który jest ogromną rzeką przy ujściu do Morza Czarnego. Ogromna rzeka, Wisła to jest malutka, nie? I był jeden most, który był zaminowany. Jakoś nie został wysadzony. Wczoraj właśnie, czy tam dzisiaj w nocy, prezydent Zełenski pozbawił, czy zdegradował dwóch generałów, z czego jeden był odpowiedzialny właśnie za obronę Chersonia. No po prostu zdrajcy, tak? Zdrajcy, których skumanie się z ruskimi doprowadziło do tego, że teraz to miasto jest zajęte. Poszli przecież tam na północ jeszcze pod Mikołajów i teraz trzeba odbierać te miasta, odbijać, płacąc cenę krwi. Tam ruskiej krwi to nie żałuje. W tym momencie. To oni są agresorami, bandytami. Ale inne cenę ukraińskiej krwi trzeba przelać. Ilu cywili zostało tam, nie wiem, zamęczonych, kobiet zgwałconych i tak dalej, dzieci zabitych przez to, że jakiś po prostu zdrajca okazał się po stronie ukraińskiej. To jest jedna rzecz. No a druga rzecz to jest brutalność armii tej sowieckiej czy armii rosyjskiej. Oni nadrabiają swój brak wyszkolenia, swój właśnie brak jakiegoś, nie wiem, posługiwania się, nawet ten sprzęt mają do dupy, okazało się, sorry za kolokwializm, ale oni nadrabiają to brutalnością, taką brutalną siłą i tym, że właśnie, że prezentują bandyctwo, a Zachód się boi, tak? Z bandytą nie można rozmawiać w strachu, bo jak bandyta widzi twój strach, to jeszcze bardziej się rozzuchwala, jeszcze bardziej jest agresywny, groźny, bezwzględny. Po prostu trzeba bandycie się ostro postawić. No i to Ukraińcy robią, ale mają jeszcze za małe wsparcie. Chwała tym, którzy tam walczą, Amerykanom, rzeczywiście oni są niesamowici, no ale mogłoby być ich więcej. Ja mam nadzieję, że cichą nadzieję, że tam są jednostki nieoficjalnie specjalne i amerykańskie, i europejskie, i może i polska nawet jednostka jest, które pomagają czyścić i które pomagają w tych najważniejszych, najtrudniejszych operacjach, o których publicznie się nie mówi, bo się nie może publicznie mówić. Może za 10-20 lat będziemy filmy o tym oglądać, jak Ukraina zwycięży, mam nadzieję.
Tak, też mam taką nadzieję. Jeszcze trzy komentarze odnośnie naszego wcześniejszego tematu, omawianego z Andrzejem. Bardzo zły człowiek. Nie oddadzą broni Polakom, bo się boją. Johnny Walker. PiS wybuduje wiele strzelnic i odda Polakom broń, jak na razie wszystko wirtualnie i cyfrowe. Tadeusz Marszałek. Zrobią to, gdy okoliczności zewnętrzne tak ich przycisną, że nie będą mieli innego wyjścia. Gdyby nie napaść KGB zbrodniarza na Ukrainę, to nigdy by nawet o tym nie pomyśleli. Tak się obawiają Polaków.
No i to jest smutne niestety. Bo tutaj te szacunki, czy te statystyki dotyczące liczby posiadanych, czy tam ilości posiadanych egzemplarzy broni w polskich domach, w polskich rodzinach, to są właśnie smutne i zatrważające, tak? Już o tym wielokrotnie mówiliśmy przez wiele lat, że Polska jest najbardziej rozbrojonym narodem w tej części świata. W Polsce na jedną osobę, no tam wtedy przypadało w granicach, znaczy na 100 osób przypadało w granicach 2-3 jednostek broni. Dużo więcej jest w Czechach, dużo więcej jest w Słowacji, dużo więcej jest w Ukrainie, dużo więcej jest na Białorusi i dużo więcej jest na Rosji, a w Polsce jest najmniej. Jesteśmy po prostu rozbrojeni i rząd PiS, to co mówił Andrzej wcześniej, tak, bo też tego słuchałem, powinien właśnie uprościć te procedury albo przynajmniej wezwać czy postawić do pionu policję, te komendy policji wojewódzkie, żeby stosowały ustawę w sposób taki właśnie sprzyjający tym, żeby obywatele posiadali jak najwięcej broni. Bo obywatele, którzy posiadają broń i którzy się uczą strzelać, którzy właśnie potrafią strzelać, którzy się nie boją broni, to ci obywatele później staną razem z armią do obrony, kiedy przyjdzie taki grabieżca. Bo przecież armia walczy na froncie, ale obywatele też walczą, bo oni później walczą o swoje wioski, o swoje rodziny, albo pomagają armii na froncie.
To jeszcze komentarze do gitar. Rafał, dzięki za to, co robicie, niech Bóg błogosławi. Konrad, gitarka leci jak co miesiąc, dziękuję za waszą codzienną pracę, nie wyobrażam sobie dnia bez waszego programu. Pozdrawiam całą ekipę.
Tak, to była wielka zachęta, tym bardziej, że naprawdę no, wielu z was otworzyło też swoje serca i portfele, to wczoraj mówił o tym Paweł Chojecki, no, ale to o danych finansowych powiem po niedzieli, natomiast no, dużo nowych nazwisk się pojawiło, to też jest w związku z tą liczbą gitar i to jest bardzo zachęcające. Cieszę się, że no, przychodzą do tej, bo no, tych widzów, którzy oglądają, to jest wielu, tak? Natomiast no, do tej, można powiedzieć, właśnie tej ekipy, która też ten wózek razem z nami ciągnie czy pcha, dołączają kolejne osoby z takim realnym, faktycznym wsparciem. Niezależnie ile to wsparcie wynosi, to cieszymy się z każdego, kto jest z nami. Tutaj naprawdę pozdrawiam serdecznie tych wszystkich, którzy są z nami przez długi, długi czas. No to jest wielka radość widzieć wasze nazwiska. Wielu z was nie znam, tak? Ja osobiście, no ja widzę te nazwiska, bo tak jakby zajmuję się tym zarządzaniem, tym spływem tych gitar, wpisywaniem do arkusza i tak dalej. Widzę te nazwiska, wielu z was jeszcze nie znam, no bo to jest 1000 osób, no tylu osób nie znam z naszego środowiska, ale naprawdę każdego z was, jak gdzieś tam później, nie wiem, no jest czasami okazja, że ktoś się do nas dołączy, czy do mega kościoła, czy gdzieś tam się pojawi i jest to nazwisko, ja mówię, o, to jest rzeczywiście, kojarzę, nie, że ten człowiek to wspierał nas tam przez 5 lat, przez 3 lata, no nie, wiernie i tak dalej. Mówię, super gość, nie? To naprawdę od razu tworzy się taka więź jakby braterstwa, nie? Że to jest coś, co razem robimy i mamy was. I jesteście z nami na dobre i na złe. Dzięki wielkie.
Jeszcze raz dziękuję. Przejdźmy do ogłoszeń. Już 10 kwietnia w niedzielę o godzinie 18 zapraszamy naszą Polonię i nie tylko na niesamowite wydarzenie. Akustyczny koncert Joe Łosiaka i Ballady stęsknione za Bogiem. Wydarzenie pod hasłem Grace Ballads odbędzie się w Art Gallery Cafe Wooddale 127 Front Street w stanie Illinois. Zapraszamy. Zapraszamy także na koncert charytatywny zespołu White Sail na rzecz Ukrainy. Na scenie wystąpią Kaziu Dobrowolski, Artur Rozlachowski, Patrycja Wacławik. Pieniądze zebrane z tego koncertu, czyli dobrowolne wpłaty, zostaną przekazane na pomoc dla ofiar na Ukrainie. Koncert odbędzie się już jutro o godzinie 18 w klubie Malwa przy ulicy Dobrego Pasterza 6 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy. No i mamy ulotkę ewangelizacyjną, a więc Wojna, dostępna w wersji polskiej, ukraińskiej. Jest już dostępna w formie papierowej za darmo w naszym sklepie. Także zachęcamy do składania zamówień. Strona idzpodprad.pl. Link będzie na czacie i w opisie filmu. List do prezydenta Zełenskiego, którzy wystosowali ewangeliczni chrześcijanie z Polski, wspierają naród ukraiński prezydenta Zełenskiego. Na stronie petycjaonline.com opublikowany został właśnie ten list otwarty. Pod listem podpisali się już pastorzy Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie i pastor Ireneusz Dawidowicz ze zboru Drogi Zbawienia, Kościół Chrześcijan Baptystów RP. Link podobnie znajdziecie w opisie, na czacie. No i tu przypominamy, że aby podpis był ważny, należy potwierdzić jeszcze w linku, który przyjdzie na wasz adres e-mail. Dostępne są też nowe wizytówki telewizji Idź Pod Prąd, także znowu zapraszamy do zamawiania na stronie idzpodprad.pl. O 18 dzisiaj zapraszamy na wykład Ireneusza Dawidowicza pod tytułem Style wychowania w rodzinie, a rozwój osobowości dziecka. To jest już drugi wykład z tego cyklu. Poprzedni mieliście okazję zobaczyć tydzień temu. No a w przerwie w programu również fragment nauczania pastora Ireneusza na temat pacyfizmu. Po programie Pomyśl dziś pastora Chojeckiego, polityczna prostytucja Watykanu znakiem bliskości apokalipsy i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, rozpoczęcie pomiary włócznej. I przypominamy o wsparciu. Jedną z form wsparcia jest przekazanie 1% podatku dochodowego na fundację współpracującą z telewizją Idź Pod Prąd, to jest Fundację Młodzieżową Twój Ruch. Numer KRS, to jest istotne, 456259. Ten, który widzicie na ekranie, jest też dostępny na stronie internetowej idzpodprad.pl. Tam można sobie sprawdzić. I oczywiście zaczyna się nowy miesiąc, więc zachęcamy do wsparcia telewizji już w tym miesiącu. Także tak, żeby i w tym miesiącu również te 1000 gitar nam grało i moglibyśmy i będziemy móc, tak abyśmy dalej mogli realizować naszą misję. Dziękuję serdecznie za uwagę. Moim i Państwa gościem był Michał Fałek, komentator telewizji Idź Pod Prąd i przedsiębiorca.
Dzięki Mateuszu, dziękuję. I dziękuję Wam, drodzy widzowie.
Wcześniej był z nami Andrzej Turczyn, Trybun Broni Palnej. Ja nazywam się Mateusz Wojnar i to był program Idź Pod Prąd na żywo. Dziękuję.
Bardzo niedawno minister spraw zagranicznych Rzeszy Rosyjskiej spotkał się z przywódcami, kacykami komunistycznymi z Chin. I co tam padło? Obie strony zadeklarowały wiekuistą tam przyjaźń rosyjsko-chińską, ale najważniejsza była ich deklaracja geopolityczna, że chcą zburzyć dotychczasowy po II wojnie światowej powstały porządek świata, gdzie Stany Zjednoczone, chrześcijańska republika, chrześcijańskie imperium, można powiedzieć, panują nad całym światem. No i oni chcą obalić tę, jak to oni mówią, dyktaturę, czy dyktat Stanów Zjednoczonych i w to miejsce, żeby powstało kilka takich imperiów, jak Rosja, jak Chiny, jak Unia Europejska i żeby oni razem w mieście, tymi sojuzami zarządzali i zbudowali nowy porządek świata. Jeśli byście to mieli odnieść do Biblii, to wystarczy sobie otworzyć 17, najbardziej polityczny chyba, wiążący czasy nasze z czasami apokalipsy, które jeszcze nie nastąpiły, podkreślam, jeszcze nie ma czasu apokalipsy, ale widzimy, że się on zbliża. 17 rozdział apokalipsy. Tam właśnie mamy 10 takich sojuszów i antychryst staje na czele tego sojuza, ale do tego potrzebny mu jest, można powiedzieć, fałszywy prorok, fałszywy system religijny i ten system nazywa się wielką prostytutą. Na K dokładnie tam w Biblii jest. Także widzicie, że język Biblii soczysty, nie tam dla jakichś miękusów czy miękiszonów, jak to u nas mówią niektórzy prorosyjscy politycy. Zobaczcie, papież Franciszek właśnie wspiera Imperium Komunistycznych Chin, jest ich utrzymankiem. Teraz widzimy, jak wspiera morderców Putina i mordercę Putina. No teraz jeszcze towarzysz Duda tam do niego jedzie, ale to już zostawmy. Kościół katolicki, a dokładnie jego najwyższe duchowieństwo, zobaczcie, jak zbliżają się do tego biblijnego obrazu, kiedy wielka prostytutka wspiera bezbożne imperia, które chcą zawładnąć światem. Dla katolików powinno być to wielkim ostrzeżeniem. Jaki system, czyj system wspieracie?
Pierwszego kwietnia 1557 roku król Zygmunt August wydał w Wilnie ustawę zatytułowaną Sprawa Włoczna. Ustawa ta zapoczątkowała reformę w dobrach, które posiadał jako wielki książę litewski. Przeszła ona do historii jako tak zwana pomiara włóczna. Głównym celem tej reformy była komasacja gruntów i skupienie ludności w dużych wsiach o wyraźnie określonych granicach. Chłopów zobowiązywano, aby przenieśli się z miejsc, w których dotychczas żyli, na miejsca nowo wyznaczone. Każdemu gospodarstwu przydzielano włókę ziemi. Włóka mogła być 30-morgowa, czyli 21,5 hektara, albo 33-morgowa, czyli 23,5 hektara. Zobowiązywano gospodarzy, aby 1/3 ziemi obsiewali zbożem jarym, 1/3 zbożem ozimym, a 1/3 pozostawiali ugorem. Trójpolówka była wtedy najlepszym znanym sposobem uprawy. Dom i zabudowania gospodarskie miały znajdować się przy tak zwanym polu sadybnym. Pola te wyznaczano w taki sposób, że struktura wsi miała charakter tak zwanej ulicówki rzędowej. Wszystkie świadczenia, które do tej pory chłopi byli zobowiązani wnosić, zastąpiono jedną opłatą, zależną od jakości gruntu. Ściśle określono uprawnienia urzędników i zobowiązano ich do rejestrowania wszystkich dochodów. Król Zygmunt August wzorował się na swojej matce, królowej Bonie, która przeprowadziła taką reformę w okolicach Bielska Podlaskiego. Pomiarę włóczną przeprowadzono na ogromnych obszarach należących dzisiaj do Ukrainy, Białorusi, Litwy i Polski. śląskiego województwa podlaskiego. Było to jedno z największych przedsięwzięć gospodarczych w ówczesnej Europie. Zakończyło się w początkach XVII wieku. Jej wynikiem był 8-krotny wzrost dochodów z dóbr królewskich. Układ przestrzenny wielu wsi na Podlasiu, który ukształtował się w wyniku pomiary włócznej, pozostaje niezmieniony do dziś.